Tak, dzień dobry, nie tylko Kazimierza Gajowego, ale również i pana...
Pawła Rakowskiego.
A dzień dobry, Pawle. No i co się dzieje w tym waszym Libanie, panowie? Rewolucja.
No, same dobre wiadomości. Przede wszystkim pogoda nam dopisuje, przepiękna. Może tego mrozu nam brakuje, ale może nie do końca. Barykady co prawda jeszcze na ulicach stoją, ale powoli są usuwane. Z tego powodu, że demonstrujący, zwłaszcza ludzie młodzi, osiągnęli swój pierwszy cel, dlaczego na te barykady weszli. Prośba była wyraźna. Rząd cały, nie tylko premier, ma ustąpić. I rzeczywiście wczoraj o godzinie 16 naszego czasu, o 15 waszego czasu, w krótkim bardzo wystąpieniu, bardzo poważnym tonem, powołując się na odpowiedzialność za cały naród, za całe państwo, przypominając, że nikt nie może się czuć ważniejszy od państwa i narodu. Oczywiście to były słowa zakamuflowane, ale skierowane do Hezbollahu i zwłaszcza do jego szefa, który pół godziny wcześniej praktycznie nasłał bojowników na centrum Bejrutu, żeby zakłócić te demonstracje. I oznajmił, że udaje się do Pałacu Prezydenckiego po to, aby złożyć rezygnację jako premier rządu i całego swojego rządu. Co spotkało się z wielką radością na barykadach i wielkim usatysfakcjonowaniem, chociaż nie do końca, bo to jest tylko pierwszy krok. Panie Pawle, co pan na ten temat sądzi?
No to jest niezwykle ciekawe, albowiem już spotykają się analizy, że prezydent Michel Aoun może powołać nowego premiera, którym też będzie Saad Hariri. To jest akurat wszystko w rękach prezydenta. Niemniej rzeczywiście w Libanie panuje ogromna radość, no i też wszyscy czekają na krok drugi, to znaczy na rozliczenia.
Tak, ponadto wieczorem już w takich analizach w różnych telewizjach libańskich dowiedzieliśmy się, pan Rafik, to ojciec był tylko, Saad Hariri, proponował wiele wcześniejszych rozwiązań panu prezydentowi Michelowi Aounowi, ale na pierwszym punkcie zawsze była prośba, że ma odejść, czyli złożyć rezygnację jego zięć, minister spraw zagranicznych, Jubran Basil, ale za każdym razem ponoć prezydent odpowiadał, tylko nie to. Także dotarliśmy do takiego momentu, że rząd cały razem z panem premierem Haririm ustąpił i to już jest fakt dokonany. Co będzie, pokażą następne godziny. Ja mogę tylko zaświadczyć, że o godzinie 1 w nocy udałem się na lotnisko, żeby odebrać małą grupę turystów z Polski, 8 osób. Także przejechałem cały Bejrut, widziałem, że jest takie ogólne sprzątanie po tym ataku bojówek Hezbollahu i że wszystko powoli wraca do normy. Zarówno jadąc na lotnisko, jak i wracając z lotniska, no oczywiście objeżdżając te jeszcze istniejące barykady, nie spotkaliśmy najmniejszych trudności. To, co robiło dość takie przykre wrażenie, to, że lotnisko w Bejrucie, które najczęściej jest przepełnione podróżującymi w jedną i w drugą stronę, praktycznie świeciło pustkami.
Pytanie, co teraz będzie? Jak się ta sytuacja rozwinie? Kto przejmie stery rządu w Libanie?
Tego, kto przejmie stery rządu, nie wiemy. I czekamy na posunięcie prezydenta. Z tego, co też obserwowałem wczoraj w różnych programach telewizyjnych analizujących tą sytuację, na pewno niemile byłaby widziana osoba tego samego premiera, o czym wspomniał pan Paweł, czyli pana Saada Haririego, czyli myślę, że takiego posunięcia nie będzie. Prośba druga, jaką skierowali do rządu i do rządzących demonstrujący, zwłaszcza młodzi, to to, żeby nie było gigant rządu. No proszę sobie wyobrazić, że w kraju, który jest 40 razy mniejszy praktycznie od Polski, miał więcej ministrów niż Polska. Około 45 chyba wszystkich razem z tymi steką i bez steki. Czyli prośba jest wyraźna, żeby to był rząd bardzo operatywny, żeby składał się z ludzi, którzy jeszcze się nie skompromitowali, których no, nie pójdą do więzienia, że tak powiem, w czasie bycia ministrami. Czyli jednym słowem, żeby to byli specjaliści i żeby zaradzili temu kryzysowi, który to jest kryzys nie tylko ekonomiczny, ale gospodarczy, ale to jest kryzys w ogóle społeczeństwa. To, co piękne, niektórzy obserwatorzy to podkreślają, że praktycznie mamy do czynienia z realnym końcem wojny domowej, bo ten taki oficjalny miał miejsce w roku 1990, ale jednak te podziały między wschodem, zachodem, północą, południem, między tymi 18 poszczególnymi wspólnotami religijno-etnicznymi, one istniały. Tym razem Libańczycy zaprezentowali się jako jedno. Może ten slogan, któryśmy powtarzali często, że porównując ich do Kurdów, że Kurdowie mają naród, nie mają państwa i że Liban ma państwo, a nie ma narodu, może z zazdrości o ten jeden naród zarówno sunnici, szyici, czyli muzułmanie, jak i katolicy, czy to prawosławni, wszyscy po prostu demonstrowali pod jednym szyldem. No jedynym wyłomem to było ugrupowanie Hezbollahu.
A ten wczoraj akurat kijami rozprawiał się z demonstrantami, ale demonstranci szybko powrócili do przywracania porządku.
No to jeszcze skoro przy mikrofonie jest Paweł Rakowski, to ja się zapytam o wymiar międzynarodowy tych protestów. To można jakoś powiązać z tą gorącą sytuacją na Bliskim Wschodzie? To ma swój wymiar regionalny, czy tylko kryzysu wewnętrznego, ekonomicznego, libańskiego?
Jak najbardziej ma akurat związek z sytuacją w regionie. Widzimy, co się dzieje w Iraku, widzimy, co się dzieje w Syrii, tak więc, ale jeszcze moim zdaniem zbyt wcześnie, żeby tutaj tworzyć pewnego rodzaju analizy, jak i też opowieści odnośnie tego, jak to geopolitycznie się układa. Póki co protest miał swoje realne podłoże i na pewno przejdzie do historii jako bardzo ciekawe zjawisko, albowiem taka rewolucja bez rewolucji. Rewolucja bez liderów i bez konkretów, można powiedzieć.
Ale to znaczy, że
no
władza
tak,
leży
ja bym
na ulicy.
Jeszcze to, co mówi ulica tu i ówdzie, no to przede wszystkim jednak szuka się klucza amerykańskiego i tej chęci amerykańskiego prezydenta, by w końcu ten wrzut, jakim jest na społeczeństwie libańskim Hezbollah, został zlikwidowany. Próbowano z wielu, powiedzmy, stron, żeby to w jakiś sposób załatwić. Nie dało rady. Niektórzy mówią, że poparcie na pewno gdzieś tam zakulisowe, wcześniejsze, bo jednak widzieliśmy jakiś mózg w tym wszystkim, co się działo, no bo nie sposób, żeby 2 miliony spontanicznie tak zorganizowało te blokady praktycznie na przestrzeni całego Libanu, począwszy od Tyru na południu, aż do Trypolisu na północy.
A czy sytuacja już się normuje, bo w Libanie przez kilkanaście dni nie działały banki, trudno było w ogóle funkcjonować w obszarze gospodarki cyfrowej, także internet miał kłopoty, to powoli wraca już do normalności?
Tak. To już nam powoli wraca do normalności. No, na szczęście praktycznie wszystkie bankomaty dawały pieniądze, w cudzysłowie tak powiem, co sprawiało, że no, nikomu tych pieniędzy do tej pory nie zabrakło. Jednak już wczoraj z rana gubernator banku naszego tutaj głównego libańskiego przestrzegał, że jeżeli to by jeszcze potrwało kilka dni, no rzeczywiście ten kryzys finansowy, bym tak powiedział, przelewów, płacenia za poszczególne usługi, zwłaszcza te większe, handlowe, no byłby bardzo, bardzo zagrożony.
Polska prasa podaje...
No i też odnotowa...
A, proszę Pawle.
Można odnotować to, że nastąpiły podwyżki pewnych produktów, niektóre nawet o 50%, więc tutaj akurat to jest w ciągu 2 tygodni tak odnotowywuje takie, można powiedzieć, sytuację na rynku.
Tylko czy Liban jest w stanie wyjść bez podwyżek podatków, bez gwałtownej także zapaści usług publicznych z kryzysu zadłużenia, bo Liban to jeden z najbardziej zadłużonych krajów na Bliskim
Panie
Wschodzie.
Panie redaktorze, może. Przede wszystkim ma zabezpieczenia dwa. Liban posiada tyle samo złota, co Polska, ale to po tym zakupie ostatnim, kiedy to Polska kupiła 100 ton, czyli w zasadzie dopiero teraz się z Libanem zrównała, jeżeli chodzi o zasoby złota, a ponadto czarne złoto i błękitne złoto. My tutaj mamy, patrzymy teraz z panem Pawłem na wybrzeże, na nasze Morze Śródziemne i wiemy, że ono jest pełne zasobów gazu, jak i ropy. I są to największe zasoby na świecie, odkryte, a jeszcze nieeksploatowane.
Ale to jest i błogosławieństwo, i przekleństwo.
Jednocześnie i między innymi to był powód, że rząd tak się długo upierał z ustąpieniem, no bo w przyszłym tygodniu miał wyjść raport takiej firmy Total francuskiej, która miała potwierdzić możliwość dość szybkiej eksploatacji tych złóż i po prostu ten rząd liczył na największe miliardy dolarów jako pożyczka, no zabezpieczając się tym złotem błękitnym i brunatnym. I trzeci punkt to jest taki, no ocenia się, że w ciągu tych ostatnich 20 lat, czyli kiedy powinien się Liban całkowicie odbudować, rządzący, te wszystkie ekipy, które się przewinęły, no ukradły 800 miliardów dolarów. I właśnie to jest jeden z postulatów naszych tutaj protestujących, że muszą te pieniądze oddać. Czy to jest do zrealizowania? Bardzo wątpimy.
Pytanie. No i w Libanie nie ma usług. Państwowych.
Nie ma państwowych usług. Pytanie, kto będzie mógł ten gaz i tę ropę wydobywać, bo to jest pytanie nie tylko ekonomiczne, ale
także
polityczne.
To już jest załatwione. Już pierwsze przetargi miały miejsce i są 3 firmy. Na pewno to jest francuska właśnie Total, o którejśmy wspomniali. Rosyjskiej w tej momencie nie pamiętam nazwy, dlatego nie chcę wprowadzać błąd, jak również włoskiej. Wiemy, że następne akweny będą poddane do przetargu do 31 stycznia, czyli jest czas. Ja kiedyś miałem kilka miesięcy temu, żeby rozmawiać też z ludźmi z naszych firm naftowych, okazało się, że oni w ogóle nie wiedzieli, że można by w takim przetargu występować, a przecież wiemy, że Liban to zaledwie 3 godziny, 3:15 lotem naszym, zwłaszcza, że te linie teraz są całoroczne, także można przylecieć, popatrzeć i może rzeczywiście pomyśleć, że mogły być to super kontrakty na przyszłość.
Mamy połączenie naszego narodowego przewoźnika, czyli PLLot, który lata do Bejrutu, zdaje się, już regularnie. Być może prezes Daniel Obajtek może wsiąść w samolot i przylecieć do Libanu.
Tak jest i my tutaj jako prawie że pseudotubylcy służymy pomocą, służymy też kontaktami. Na pewno dla dobra naszej ojczyzny też mogłoby w jakiś sposób się okazać pożyteczne.
Zobaczymy, kto będzie wydobywał błękitne i czarne złoto w Libanie. Panowie, to tutaj stawiamy kropkę w naszej rozmowie. Kazimierz Gajowy, Paweł Rakowski byli gośćmi Poranka Wnet prosto z Bejrutu, studio Bejrut na antenie Poranka Wnet. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy.
I do usłyszenia. A my zacznijmy ten poranek muzycznie jeszcze raz na spokojnie. Michał Lorenc i utwór ze ścieżki dźwiękowej do filmu Bandyta, utwór Taniec Areny. tym razem ściśle powiązanym ze sprawami polskimi, w studio dr Agnieszka Bryc, politolog UMK. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Czyli Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Mamy w Polsce nowego ambasadora Izraela, Aleksander Ben-Zwi, który przyjechał, udzielił szeregu wywiadów i już wywołał pewne kontrowersje, bo skrytykował wybory do polskiego Sejma, dokładnie fakt, że Konfederacja przekroczyła próg wyborczy.
No tak się zdarza, zwłaszcza... A zaznaczyć warto, że standardem jest to, że raczej dyplomaci, zwłaszcza ambasadorowie, nie wypowiadają się w sposób jednoznaczny odnośnie spraw wewnętrznych, tych politycznych. Natomiast to z jednej strony to jest jakaś taka, powiedzmy, no zobaczymy, w jakim kierunku będzie rozwijał się pan ambasador. To była pewna niezręczność. Nie wiem, czy wszyscy państwo słuchaliście jego wywiadu, bo to ten sprzeciw był wyrażony podczas wywiadu udzielonego Gazecie Wyborczej. Jeżeli państwo posłuchają go na przykład jeszcze raz, to faktycznie ta niezręczność padła w jednej części. I pan ambasador, ja mam wrażenie, że on miał świadomość tego, że to jest może nie tyle krok za daleko, ale zbliża się niebezpiecznie do tej granicy uznanej za standardy dyplomatyczne i chyba nie chciał tego do końca przekroczyć, ponieważ natychmiast w drugiej części swojej wypowiedzi, w zasadzie w tym samym zdaniu dodał, że to jest faktycznie zasmucające z perspektywy jego jako, i może nie powiedział ambasadora, ale jako Izraelczyka, jako Żyda, ale dodał, że przecież przed Izraelem i Polską są takie sprawy, które będą wymagały współpracy i że najważniejsza jest przyszłość. Więc można by powiedzieć, że miał refleksję tego, jak balansuje na granicy, i zobaczymy. Trzeba teraz po prostu zobaczyć, jakie będzie jakby ciąg dalszy otwarcia pana ambasadora, bo ja mam wrażenie, że to już jest ten ambasador, który w porównaniu z poprzednią panią ambasador mówi całkiem dobrze, a nawet bardzo dobrze po polsku. Być może...
Zna Polskę, był tutaj kilkukrotnie, przed 30 laty chyba po raz pierwszy.
No więc właśnie, więc to też jest dowód tego, że partnerzy izraelscy postarali się, aby jakby nie krytykując i nie odnosząc się do poprzedniej pani ambasador, ale żeby to był taki przedstawiciel, który będzie w stanie pokazać taką sympatyczniejszą twarz Izraela i trochę przyciągnąć do siebie sympatii Polaków.
To była świadoma decyzja, żeby teraz po pani Azarii przyjechał ambasador trochę lepiej się poruszający w polskich sprawach, bardziej konsyliacyjny, bardziej budujący dobre relacje, jak nasz Magierowski w
Tel Awiwie. Ja mam wrażenie, że tak, bo dużo rzeczy się wydarzyło w relacjach polsko-izraelskich, zwłaszcza w minionym czasie, i to wszystko faktycznie przypadło na przedstawicielstwo pani poprzedniej pani ambasador Azarii. To były, poza tym ona wykazywała, no popełniała takie błędy bardzo niedyplomatyczne. Potrafiła powstrzymać się przed pewnymi wypowiedziami. No brakowało tego, powiedziałabym, wysokiego kunsztu dyplomatycznego. Natomiast tutaj ja mam wrażenie, że to jest faktycznie odpowiedź na taką potrzebę złagodzenia albo polepszenia relacji, jeżeli można, albo nie psucia tak bardzo, jak mogłoby być one zepsute w wydaniu poprzednim. Zwłaszcza, że ambasador Magierowski jest przedstawicielem Polski, ale tym ambasadorem, który naprawdę robi świetną robotę w Izraelu, i nie mogło być tak, żebyśmy mieli takiego ambasadora, który jest raczej urzędnikiem, a nie dyplomatą.
A możemy coś powiedzieć o osobistych poglądach pana Aleksandra Ben-Zwi, czyli tego nowego ambasadora Izraela w Polsce? On się czymś już, poza tą jedną wypowiedzią dla Gazety Wyborczej, czymś się zasłużył? Mamy jakiś przesłanki, jaki on ma pogląd, jak może wyglądać jego misja ambasadorska w Warszawie.
No więc właśnie, i teraz rzecz jest taka, że dobry ambasador bez względu na swoje przekonania polityczne ma być tym, który raczej będzie wygaszał pożary, który ma poprawiać relacje, a nie psuć, więc po tym poznamy pana ambasadora, że nie będzie forsował swoich przekonań. Natomiast rzecz polega też na tym, że pamiętajmy, to jest przedstawiciel państwa i rządu Izrael, więc on także reaguje nie, powiedzmy, inaczej, funkcjonuje w środowisku polskim, natomiast to w Izraelu odbywają się wybory i to w Izraelu dzisiaj tematem numer jeden wyborów, może nie tyle wyborów, no mamy jeszcze nie utworzoną koalicję i wszyscy spodziewają się trzecich wyborów, więc jest to wrzenie polityczne i w tym wrzeniu politycznym tematem numer jeden dzisiaj jest to, jak bardzo ma się rozdzielać państwo świeckie od państwa religijnego w Izraelu. Więc te pewne odniesienia, względem których pozwolił sobie wypowiedzieć się pan ambasador, to one jednak wpisują się w to, nie do końca co się dzieje w Polsce, ale jakie wrzenie polityczne mamy, jaki w zasadzie kryzys polityczny w samym państwie Izrael.
W poprzedniej kampanii wyborczej Polska była bardzo mocno obecna, może przynajmniej z naszej perspektywy tak to wyglądało, że jednak ten element dyskusji czy kłótni między Warszawą a Tel Awiwem był rozgrywany wewnątrz politycznie w Izraelu, teraz jakby ciszej o tym.
Ciszej, bo tematyka też tematyka była trochę inna. Tutaj wszystkie w zasadzie siły rzucone były na taki wybór Bibi czy nie Bibi. A dzisiaj problem polega na tym, że tym kingmakerem, czyli twórcą albo tym, który pozwoli trwać albo nie utworzyć się koalicji, ciągle pozostaje Avigdor Lieberman, to jest ten rebeliant, który najpierw doprowadził do rozwiązania Knesetu, a potem nie pozwolił Netanyahu stworzyć koalicji, nie wchodząc do sojuszu z premierem Netanyahu. I dzisiaj jakby cała rozmowa w Izraelu dotyczy tej kwestii, o którą walczy Lieberman, czyli jak daleko sięgać będą wpływy ortodoksyjnych partii, jak daleko Izrael stanie się halal, czyli takim państwem jakby właściwym, poprawnym pod względem prawa religijnego, zwłaszcza, że jest ogromny potencjał w Izraelu przeciwko zawłaszczaniu państwa przez środowiska religijne, bo to się faktycznie odbija na takim jakby codziennym funkcjonowaniu. Więc tematem numer jeden jest nie tyle Polska, bo naprawdę jesteśmy dzisiaj w retoryce i w mediach na gdzieś tam w głębokim tle. Natomiast kwestie tego, jak bardzo Izrael ma być żydowski, mogą gdzieś rezonować także na stosunki polsko-izraelskie. Zwłaszcza, że ta kampania, jeżeli dojdzie do trzecich wyborów, jeżeli nie uda im się utworzyć koalicji, to ona jeszcze nabierze takiej brutalności, jak to ma w zwyczaju kampania polityczna w Izraelu, takiej nieprzewidywalności. W zasadzie to odłamki będą szły w każdą stronę, między innymi Polską.
Z naszego punktu widzenia, z punktu widzenia Rzeczypospolitej, który rząd byłby lepszy? Kontynuacja Bibi Netanyahu razem z tymi partiami religijnymi, czyli konserwatywnymi, czy jednak liberalny rząd oparty o tą koalicję niebiesko-biało-Gantza?
Powiem szczerze, że to z takiej perspektywy kalek politycznych wygląda to powiedzmy atrakcyjnie, można by powiedzieć, że mielibyśmy do czynienia z wielką zmianą. Realia wyglądają jednak tak, że Izrael od dawna, w zasadzie od momentu, kiedy rządzi premier Netanyahu, przeszedł wielką transformację polityczną, czyli jest prawicowy. On jest znacznie bardziej prawicowy, w pewnym sensie też świecki, a dzisiaj duży wpływ zyskują partie religijne, więc bez względu na to, i to jest jakby ta różnica w odróżnieniu od tych naszych oczekiwań, bo nam się wydaje, że koalicja pod przywództwem Netanyahu i pod przywództwem Gantza byłyby inne, ale rzecz jest w tym, że i Gantz, i Bibi, oni w znacznym stopniu są podobni do siebie. To są przywódcy, którzy różnią się raczej personalnie, różnią się w pewnych, powiedzmy, kwestiach jak ekonomia, jak kwestie bezpieczeństwa, w niuansach, natomiast kierunek jest ten sam. Taka konfliktowość między nimi polega na tym, że w koalicji samego tych niebiesko-białych pod przewodnictwem i Gantza, i Lapida mamy bardzo takie wyraźnie zarysowane osobistości. Mamy takie gwiazdy sceny politycznej Izraela, między innymi byłych generałów, którzy służyli jeszcze tak za rządów Netanyahu i z którym są skonfliktowani. Więc można powiedzieć, że to napięcie polityczne wynika także z tego, że po prostu
osobistych antypatii, tak sympatii, a nie z realnych różnic programowych.
Więc pod względem względem interesów państwa polskiego my się powinniśmy przyglądać, ale tu nie ma wielkiej różnicy, kto będzie szefował, czy Gantz, czy Netanyahu, zwłaszcza, że dzisiaj negocjowana jest opcja tego rządu jedności narodowej właśnie z rotacyjnym przywództwem i Gantza, i Netanyahu, więc możemy mieć miks, takie trochę kombo polityczne.
Miło jest pomyśleć o polskiej polityce wewnętrznej, kiedy się patrzy na Izrael, jak my mamy stabilnie i spokojnie, my raptem się martwimy, że będzie inna większość w Senacie, a inna w Sejmie, i to może być pewna komplikacja. Izrael od ponad roku, zdaje się, nie może wybrać stabilnego rządu.
Od ponad roku, tak jest, to już rok trwa i jakby wyjątkowość tej sytuacji polega na tym, że pierwszy raz w historii w przeciągu jednego roku mogą się odbyć trzecie wybory. No ale to jest konsekwencja tego, że w Izraelu mamy ewidentne takie pęknięcie po połowie pomiędzy zwolennikami centroprawicy od, powiedzmy, centro, może nie lewicy, czyli bardziej centrum. I dwa, że jest to system większościowy, który ma bardzo niski, znaczy dosyć niski próg wyborczy, i zwyczajem jest, że do Knesetu wchodzi wiele partii, znaczy kilkanaście, no, około 10 plus tam kilka. I to powoduje, że to niestety wymusza koalicyjny charakter rządów, a ponieważ sama polityka na Bliskim Wschodzie, w tym Izraelu, ona nie jest inna niż w innych państwach na Bliskim Wschodzie, jest bardzo brutalna, żywiołowa, tam naprawdę nie bierze się więźniów, więc efekt jest taki, że wszyscy grają bardzo twardo i to widać. To nie tylko Netanyahu jest takim twardym graczem politycznym, bo tak samo twardym, zdecydowanym i nie do końca skłonnym do natychmiastowej koalicji czy koncyliacji jest Gantz, a także każda mniejsza partia, łącznie z Liebermanem, z partiami ortodoksyjnymi, czy nawet z partiami arabskimi.
Też z punktu widzenia Izraela spójrzmy na to, co się dzieje na Bliskim Wschodzie, na wycofanie się wojsk amerykańskich z północnej Syrii na Jemen, jak Izrael reaguje na tą gorącą sytuację dookoła niego.
No więc właśnie, czy troszeczkę sprawa przycichła, ponieważ Izrael naprawdę skoncentrował się na potrzebie wyłonienia rządu, natomiast to nie oznacza, że nie zajmuje się i nie niepokoi tym, co się dzieje na zewnątrz, bo my powinniśmy wiedzieć, że to, co się dzieje w Europie, jest kwestią wtórną. Dla Izraela bezpośrednim obszarem zainteresowania takiego zmartwienia politycznego jest sąsiedztwo. W sąsiedztwie zachodzą kolosalne zmiany i ta chyba najważniejsza, która dzisiaj dotyczy i przyszłości Izraela, i tego, jak stabilny dzisiaj może być, albo jaka pozycja może być premiera Netanyahu, to jest to, co robią Amerykanie w regionie, to, co się wydarzyło w sprawie kurdyjskiej i ta słynna deklaracja wycofania się Amerykanów z północnej Syrii, czyli z Kurdystanu, ponieważ to oznacza, że obecność amerykańska w sąsiedztwie Izraela będzie mniejsza. Ona się dzisiaj ogranicza w zasadzie do takiej lokalizacji blisko granicy, takiej małej bazy blisko granicy z Izraelem, co bardzo osłabiło paradoksalnie samego Netanyahu, ponieważ prezydent Trump wypowiedział się w taki mało dyplomatyczny sposób, taki dla siebie specyficzny, że w sytuacji, kiedy on się dowiedział, jakie są wyniki wyborów, dowiedział się, że to najprawdopodobniej nie premier Netanyahu będzie tym, który zwyciężył te wybory, oświadczył, że on relację utrzymuje nie z premierem Netanyahu, natomiast z samym Izraelem, co bardzo uderzyło w ten taki wizerunek męskiej przyjaźni politycznej między Bibi a Trumpem.
To często mówiono, że Bibi Netanyahu zachowuje się w Waszyngtonie jak pani władca.
Nie jak pani władca, ale jak domownik, tak, bo faktycznie premier Netanyahu jest takim pod względem politycznym szalenie zamerykanizowanym politykiem. On tam nabierał tego charakteru polityka, doświadczenia, służył jako ambasador, ale także mieszkał wiele lat, więc on, można by powiedzieć, jest takim Izraelczykiem, ale ukształtowanym w Stanach Zjednoczonych. Jemu często w Izraelu się zarzucało, że mówi świetnie po angielsku, bez akcentu, że się doskonale czuje w Waszyngtonie i przyniósł wszystkie zwyczaje amerykańskie do polityki izraelskiej.
Ale też administracja Białego Domu na OFF-ie często mówi, czy mówiła, czy podkreślała, że była czasami zaskoczona, jak obcesowo zachowuje się premier Izraela wobec administracji Białego Domu. Jak potrafi być bezwzględny.
No potrafi być bezwzględny, ponieważ nabrał zwyczajów amerykańskich, czyli takiego dążenia do celów w sposób bezpardonowy, jakby nie unikając żadnych chwytów, ale to też w nim wzmocniła praktyka w samym Izraelu, bo naprawdę polityka na Bliskim Wschodzie jest odmienna całkowicie od tego, do czego my jesteśmy przyzwyczajeni na salonach europejskich, do pewnej kurtuazji, znaczy, której brakuje w Izraelu i stąd też premier Netanyahu, mając swój taki charakter, mając doświadczenie w IDF-ie, czyli on był przecież tym słynnym żołnierzem, komandosem, prawda? Nie tylko bratem słynnego Joni Netanyahu, ale sam był, brał udział w różnych akcjach.
I to bojowych.
Tak jest, więc on ma w sobie nie tylko charyzmę, ale taki sznyt brutalnej polityki bliskowschodniej i to także może się nie podobać Amerykanom, zwłaszcza, że okazuje się, że wychodzą nie tylko w stosunku do partnerów europejskich, ale także amerykańskich historie z podsłuchami, są odbierane jako mało eleganckie, takie rzeczy się
ale
nie robi.
Ale to możemy powiedzieć, że ten brak sukcesu wyborczego Bibi Netanyahu i jego partii i ten cała historia z podsłuchami dookoła Białego Domu może osłabić sympatię Donalda Trumpa do tej postaci polityki, czy w ogóle do samego Izraela?
Ja myślę, że nie, bo nie ma znaczenia, kim będzie rządził, znaczy kto będzie rządził Izraelem, ponieważ sympatia, ta, którą my uważamy za sympatię, tak? Tak de facto jest interes polityczny prezydenta Trumpa, ale nie w stosunku do samego Izraela, ale interes polityczny utrzymania wsparcia politycznego przez swój twardy elektorat amerykańskich ewangelików, którzy są z kolei pro-żydowscy. Więc to nie chodzi o sympatię Trumpa do Netanyahu, ale tu chodzi o potrzebę kolejnego zwycięstwa w wyborach. Jeżeli nie dojdzie do impeachmentu, jeżeli dojdzie, to zobaczymy, jak to będzie
wyglądać. A to zupełnie inna historia. Doktor Agnieszka Bryc, politolog specjalizująca się w polityce wewnętrznej Izraela, była gościem Poranka Wnet. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Pani doktor. 7:51 na zegarach. To teraz posłuchajmy piosenki zespołu Led Zeppelin.